Dziś zajmiemy się 9 i 10 rozdziałem Apokalipsy, inaczej objawienia Janowego. W skrócie przypomnę to, co się działo wcześniej. Wiemy, że sąd Boży, który przychodzi na ziemię i omawiany jest w Księdze Objawienia, pierwsza seria sądów już zaczęła się podczas łamania pieczęci. Druga seria sądów zaczęła się, gdy aniołowie zaczęli trąbić. I w rozdziale 8 najpierw były trąby, które przedstawiały sąd nad materią. To były cztery pierwsze trąby. One dotyczyły ziemi, morza, wody, jak również nieba plus kosmosu. To były te cztery pierwsze trąby. I przypomnę, że w 13 wersecie 8 rozdziału było tak napisane: I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają zatrąbić. Akurat jeśli chodzi o trzy następne trąby, jest tutaj jakby oddzielenie się od pozostałych, które były wcześniej, przez co? Przez ten wykrzyknik, który z greckiego znaczy oai. On określa gniew, a więc stan gniewu lub ewentualnie bólu, a więc coś emocjonalnego. Ja twierdzę, że po polsku można by było to w jakiś sposób przełożyć na coś w rodzaju ojej, ojej. I to trzy razy ojej, albo biada, 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 mieszkańcom ziemi mówi nam, że po sądzie nad materią te trzy trąby, teraz następne, które będą, one odnoszą się do ludzi. I dlatego jest powiedziane: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi. Oczywiście, że pierwsze cztery trąby, tak jak pieczęcie, one oczywiście dotykały mieszkańców ziemi. Ale musimy rozumieć, że nie tylko sądzeni są w tych sądach mieszkańcy ziemi, ale również są sądzone żywioły, czyli wszystko, co nazywamy światem. Na ziemi byśmy powiedzieli woda, ziemia, morza, źródła rzek, roślinność, powietrze, poza oczywiście ziemią znowu kosmos, księżyc, słońce i dalszy kosmos. Słuchajcie, w tym wszystkim my żyjemy. I te wszystkie rzeczywistości mają na nas wpływ. I wszystkie te rzeczywistości, ponieważ istnieją, są zamieszkiwane przez istoty duchowe. Tego oczywiście w sferze naturalnej nikt nie widzi. I wszyscy myślą, że na przykład na Księżycu nic nie ma, tak? No przecież nie widzimy nic. Przecież posłaliśmy statek kosmiczny. Już nie wchodzę w te wszystkie teorie spiskowe, są naprawdę wybitne niektóre na temat tego, co tam było na Księżycu, albo też na ten temat, że no niestety, ale Ziemia jest płaska, no więc ekstrema są różnego rodzaju. Już nie wchodzę na to. Wiemy natomiast jako ludzie wiary, co jest dla nas oczywistością oczywistości, wiemy o tym, że Bóg w czasie tych sądów sądzi nie tylko ludzi. On sądzi wszelkie stworzenie i miejsca zamieszkania dla tych stworzeń. Bo każde stworzenie musi mieć swoje miejsce zamieszkania. Bóg, kiedy stwarza stworzenie, daje mu miejsce zamieszkania. Człowiek otrzymał ziemię i miejscem zamieszkania dla człowieka jest ziemia. Podobnie dla sfery duchowej. Duchy oprócz duchów ludzkich, mają swoje miejsca zamieszkania. Więc mieszkają w różnych sferach i mają wpływ na to, co się dzieje na ziemi. Zapamiętajmy, że rzeczywistość duchowa ma większy wpływ niż sam człowiek. Czyli najpierw coś się dzieje w sferze duchowej i to się dzieje w sferze naszej fizycznej, naturalnej. Najpierw wszystko się zaczyna w sferze ducha. A więc jeżeli tą sferą zarządzają duchy nieprzyjazne, to my też widzimy efekty tego w sposób nieprzyjazny dla nas na ziemi. Znowu, kiedy duchy właściwie reagują w sferach duchowych w sposób Boży, nazwijmy to, są duchami Boga, wtedy my też odbieramy błogosławieństwo na ziemi. Dlatego sądy dotyczą również istot duchowych i miejsc zamieszkania tych istot duchowych. Dlatego mieliśmy w trąbach najpierw cztery sądy odnośnie materii. Ziemia, morze, woda i pierwsze niebo plus kosmos. No ale teraz jest zapowiedź w 13 wersecie, to co przeczytałem, że następne trąby mają dotyczyć ludzi. Biada mieszkańcom ziemi. I to trzykrotnie biada. Czyli widzimy, że sądy się rozwijają. Tak jak wiemy, w 6 rozdziale uwolnione 4 konie, im dano władzę nad 4 częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta. Tak tutaj widzimy już, że sądy nasilają się, piętrzą się, że teraz już elementy ziemi dotykane są w 1/3. Czyli sądy narastają. I podobnie jest właśnie, jeśli chodzi o ludzi. Jest coraz ciężej. Oczywiście, że pierwsze 4 trąby są też trąbami, które wpłynęły na ludzi siłą rzeczy. Kiedy elementy materii są dotykane, dotyka to bezpośrednio ludzi. Dlatego poprzez sądy nad materią ludzie są dotykani. Ale w tych 3 następnych trąbach są już bezpośrednio dotykani, nie pośrednio, ale bezpośrednio. A to już jest nazwane ojej, ojej, ojej. Czyli sądy narastają. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Czym jest ten atak skierowany albo zniszczenie skierowane na ludzi? 9 rozdział i 1 werset i dalej. Przeczytam aż do 12 wersetu. I 5 anioł zatrąbił. I ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię. I dano jej klucz do studni czeluści. I otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł ze studni, jak dym z wielkiego pieca. I od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze, a z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu. Lecz, uwaga, tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby 5 miesięcy cierpieli katusze, a katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą. I będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. A wygląd szarańczy podobny do koni uszykowanych do boju. Na głowach ich jakby wieńce podobne do złota. Oblicza ich jakby oblicza ludzi i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów. Miały też pancerze, jakby pancerze żelazne. A łoskot ich skrzydeł, jak łoskot wielokonnych wozów pędzących do boju. I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez 5 miesięcy. Mają nad sobą króla, anioła czeluści. Imię jego po hebrajsku Abaddon, a w greckim języku ma imię Apoleon. I werset 12. Minęło pierwsze biada. Oto jeszcze 2 biada potem nadchodzą. Na razie do tego miejsca. Widzimy taką sytuację. Anioł piąty z tych 7, którzy mieli trąby, zatrąbił. I na skutek zatrąbienia następuje poruszenie, sygnał. Sygnał do działania. Mogą się ujawnić następne rzeczy, które były zapisane w odwiecznych księgach, skryptach Bożych planów. Było zapisane taka kolejność właśnie, jak teraz widzimy. Ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię. Gwiazdą zawsze są aniołowie niebiańscy. I teraz mamy, ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię. Z nieba przyszła na ziemię, jest powiedziane, dano jej klucz. Od czego? Czyli autorytet, władzę, otworzyć czeluść. Konkretnie studnie czeluści. Czeluść to jest abysos, głęboka otchłań. Jest to piekło, innymi słowami potocznie mówiąc. Potocznie jest to właśnie miejsce bardzo przeklęte. A tu jest jeszcze powiedziane od studni czeluści. Czyli jest czeluść, a tu jeszcze jest studnia, czyli niektórzy tłumaczą to wprost, czy mówią, że to znaczy studnia bez dna. Jest to miejsce, gdzie nie ma dna. I teraz uwaga. Tu jest powiedziane, że ten anioł, który miał klucz do studni czeluści, otworzył właśnie studnię czeluści. Czyli tak długo, jak Bóg nie zezwoli na pewne działania na ziemi, one się po prostu nie będą działy. Chciałem zwrócić uwagę na to, że to Bóg jest aranżerem wszystkich sytuacji. Czyli mówiąc krótko, On ma wszystko w swoim ręku. To jest bardzo ważne. A więc, kiedy klucz, który miał w ręku anioł, został włożony do tego zamka, tych drzwi, od studni czeluści, drzwi zostały otworzone. I co się dzieje? I teraz jest napisane, że dym się uniósł ze studni, jak dym z wielkiego pieca. I od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. Efektem otwarcia studni czeluści jest wyjście dymu na powierzchnię ziemi. I nie tylko, aż do powietrza, czyli w górę zostało zaćmione słońce, jest powiedziane, na skutek dymu, które przysłoniło słońce. Dym znajdował się w powietrzu nad ziemią. Co się wydarzyło? Co tam zostało uwolnione? Otóż w tej przestrzeni, właśnie w tej studni bez dna, mieszkają duchy, które nie mają ciał. One są w postaci wiatru, cienia. Są to duchy bezcielesne i one unoszą się w tych przestrzeniach bez dna. To, że się unoszą, właśnie przebywają w tej przestrzeni, bezwiednie jakby poruszając się, one mogą przyjmować każdą formę cielesną, do której wejdą. Te duchy, to co powiedziałem, jest kwestią objawienia. Anosike tam był, wie tak to wygląda. Więc te duchy mają wyjść na ziemię i będzie ich tak dużo, że jest powiedziane, że się zaćmi nawet słońce. I to jest rzecz rzeczywista, dziejąca się naprawdę. To nie jest metafora. Tak będzie, że będzie autentycznie dym, który jest duchowym dymem. Są to cienie, są to demony. I uwaga, ludzie będą to widzieć. Ludzie będą widzieć to, że to jest nienaturalne. I teraz, i ciekawe jest to, że demony te, nazwane tu szarańczą, bo tyle tego jest, że to jest porównane do szarańcz, do małych zwierzątek, które po prostu, tak ich jest dużo, że zasłaniają po prostu niebo. Gdziekolwiek wiemy z opisów biblijnych, gdzie szarańcza się pojawiała, czyniła ogromne straty. I tutaj jest właśnie taka sytuacja, że one mają moc uczynić te straty. Dano jej moc. Gdyby nie było tego przyzwolenia od Boga, nie mogłyby czynić strat. W tym momencie im jest dana moc, jest powiedziane, że mają moc, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom. Mają wszystko ominąć, nie dotykać nic z tego, co jeszcze pozostało po czterech pierwszych trąbach. Te cztery pierwsze trąby, one dotykały wszystkich tych rzeczywistości, które są tu wymienione. Natomiast teraz one się nie miały w ogóle tym zajmować, te demony, miały się zajmować tylko i wyłącznie ludźmi. Tylko to mogą robić. I jeszcze dodatkowy otrzymały nakaz, że nie mogą dotykać nikogo z ludzi, kto ma pieczęć Boga na czole. Jak wiemy, w siódmym rozdziale czytaliśmy już, że tam odbyło się pieczętowanie ludzi, którzy są sługami Boga żywego. Jest powiedziane, siódmy rozdział i werset trzeci, jest powiedziane tak, nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I teraz dowiadujemy się o opieczętowanej liczbie powołanych ludzi z Izraela i wybranych, czyli ludzi pochodzenia żydowskiego. 144 tysiące. Ale wiemy też, że to nie są wszyscy opieczętowani, bo ten werset w 9 rozdziale, 4 werset mówi ogólnie, że tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach, tym mogą szkodzić, pozostałym nie. Więc to nie są jedyni ludzie opieczętowani. To jest bardzo ważne. I co się będzie działo, jeśli by taki demon dotknął ludzi, którzy mają pieczęć? W sferze duchowej on zaczyna płonąć. Zaczyna się palić. On nie może po prostu cię dotknąć, bo gdyby to zrobił, zacznie się palić. Dlatego ludzie, którzy będą w tym czasie mieli tą ochronę, między innymi Kościół Filadelfii, mając tą ochronę, są całkowicie chronieni. kiedy wychodzą z domu, oni będą się delikatnie świecić. Demony nie będą mogły po prostu na nich osiąść. Nie będą mogły ich dotknąć. To jest to, co się będzie działo, natomiast pozostali będą mogli być dotykani. Jest powiedziane, że demony te przyjmują dziwną postać. I rzeczywiście tak to będzie wyglądało. To jest straszne, dlatego jest to nazwane ojej, ojej, ojej. Pierwszy raz w historii ludzkości demony wychodzą w takiej ilości, ludzie to widzą, że to nie są ludzie, ani jakieś normalne istoty, tylko widzą żyjące istoty, które mają dziwną postać. Jest tutaj napisane wygląd szarańczy, w 7 wersecie i dalej, wygląd szarańczy. Podobne do koni uszykowanych do boju. Agresywne. Chcę na to zwrócić uwagę. Agresywne. Na głowach ich jakby wieńce podobne do złota. Oblicza ich jak oblicza ludzi. Twarz ludzką mają. To nie jest przenośnia. To nie jest przenośnia. To autentycznie będzie widać. Mają twarz ludzką. Dalej, mają włosy, jakby włosy kobiet. Zęby ich były, jakby zęby lwów. Pancerze, pancerze jakby z żelaza. Skrzydła mają i wydają dźwięk. Dźwięk, który jest dźwiękiem przerażającym. To jest powiedziane jak łoskot wielokonnych wozów pędzących do boju. I mają ogony. Podobne do skorpionowatych oraz żądła. I teraz, a w ich ogonach jest moc szkodzenia ludziom przez 5 miesięcy. I to też jest literalne. Dosłownie 5 miesięcy. Czyli demony te będą widzialne. Słońce będzie zaćmione, bo one będą jak dym poruszały się po niebie. One z góry będą obserwować ludzi i będą atakować tych, którzy nie mają pieczęci. I teraz, kto zostanie urządlony, nie umrze. Ojej, ojej, ojej. Kto zostanie urządlony, nie umrze. Ludzie mocy Kościoła, uświęceni, wybrani, będą pod ochroną totalną. Natomiast ci nie. I będzie totalny kontrast między tymi, którzy należą do szczepu Henocha, są wierzącymi, którzy przygotowani są i już opieczętowani, a między tymi, którzy po prostu jeszcze Boga nie znają albo byli pseudochrześcijanami i tak dalej, i tak dalej. Będzie totalna różnica. Ludzie będą to widzieć. Ból będzie nieznośny dla tych ludzi tak bardzo po urządzeniu, że oni będą szukać śmierci, jest napisane. I zobaczcie, co się dzieje. Jest napisane w wersecie 6. I w owe dni ludzie szukać będą śmierci. Już nie chodzi o przeżycie. Oni szukać będą śmierci. Czy wyobrażacie, co to jest za stan człowieka urządzonego, który chce umrzeć? W owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale uwaga, jej nie znajdą. Działanie Boga. Dzisiaj wszyscy mówią, wszyscy ludzie umierają, wszyscy jesteśmy śmiertelnikami. Musi tak być. Proszę bardzo, Bóg decyduje. Nikt nie umrze, nawet grzesznik nie umrze. Widzicie to? Podczas tej trąby ludzie będą szukać śmierci, ale śmierć jest im zabrana. Co to znaczy? Rzucasz się z budynku 5-piętrowego, bo już nie możesz wytrzymać. Przeżyjesz ten upadek. Nawet jak się połamiesz, wszystko wróci do zdrowego stanu. Wstajesz, tak jakbyś miał ciało zmartwychwstałe. Wstajesz i dalej funkcjonujesz. Po prostu nie możesz umrzeć. Dalej masz ból. I to ma trwać przez 5 miesięcy. Wygląd tych, jak to nazwać, czy one przyjmą postać owadów, nie wiem dokładnie, to jest opis dosłowny, one tak będą wyglądać. Jakiej wielkości będą? Dużej, małej? Nie wiem. Ale jeżeli użądlą, będą agresywne, to się tak dzieje. Że ludzie szukać będą śmierci. Dlatego tu jest powiedziane, biada, biada, biada na to, co nadchodzi. I śmierć jest im odebrana. Ludzie nie mogą umrzeć. Globalnie nie mogą umrzeć. Dzisiaj wszyscy chcą zachować życie i jednak umierają, a tu jest odwrotnie. Tu jest odwrotnie. Sądy Boże. Sądy Boże. Coraz potężniejsze, coraz mocniejsze. I dlatego wygląd ich jest opisany bardzo precyzyjnie, że kiedy to nastąpi, ludzie będą wiedzieć doskonale. Jesteśmy w tym miejscu. I ponieważ duża różnica będzie między Kościołem żywym, a właśnie tymi wszystkimi ludźmi, wielu z tych ludzi będzie wtedy zwracać uwagę na Kościół Boga żywego. To jest godzina wielkiej chwały właśnie Kościoła Bożego. Wielkiej chwały. Oni zobaczą totalną różnicę. Tak jak w ziemi Goszen, ci są niedotykani, a pozostała reszta ginie. Po prostu męczy się, cierpi. Będzie totalna różnica. Dlatego to są dni, w których już spełnia się to, co jest napisane w Izajaszu w 60 rozdziale i 1 wersecie. Powstań i świeć. To jest ten moment. Chwała jest potężna już na Kościele. Ludzie patrzą na nas i mówią, to są ci, żeśmy się z nich śmiali, nabijaliśmy się z nich. To są ci, którzy chodzą do kościoła, myśmy zawsze mówili, tak, znamy ich, no pewnie, to oni chodzili, o, tu jest córka, tu jest syn. Oni chodzili do kościoła. Dlaczego oni tak świecą? Dlaczego my cierpimy? Oczywiście potężne działanie Boga, uświadomienie tej różnicy, sądów nad tymi, którzy nie chcieli przyjąć Boga. I wielu w tym czasie nadal będzie się nawracać. Cały czas jeszcze będą się ludzie nawracać. Jeszcze będą przychodzić. Będzie duże żniwo. Ludzie będą do nas przychodzić. Ratujcie nas. Dosłownie. Już nie będziesz pomiatany na zasadzie fanatyk religijny. Odwrotnie. Ty będziesz bohaterem. Ty będziesz supermanem. Dosłownie. Tak jak w filmach tych rysunkowych dzisiaj, czy science fiction. Ludzie będą do ciebie przychodzić po porady, po zbawienie, po prostu słowo pocieszenia. Będą chcieli nas w tym czasie. Ci, którzy byli na granicy. Bo będzie grupa, która będzie bluźnić nadal. Więc jest to niesamowity czas dla Kościoła, ale dla ludzkości jest to czas cierpienia. Śmierci nie będą widzieć. Tak jak poprzednio ginęli podczas pieczęci, tutaj nie w tych 5 miesiącach. Sytuacja się zmienia w następnej trąbie, ale to zaraz. Dalej jest napisane, 11 werset, mają nad sobą króla, anioła czeluści. Imię jego po hebrajsku Abaddon, a w greckim języku na imię Apolion. Abaddon z hebrajskiego znaczy zagłada. Apolion znaczy niszczyciel. To będzie król, który będzie tymi demonami rządził. Tak? I teraz, 12 werset mówi, minęło pierwsze biada. A oto jeszcze dwa biada nadchodzą. Czytam dalej od wersetu 13 do końca rozdziału, do wersetu 21. I szósty anioł zatrąbił i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę. Uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę i dzień, i miesiąc, i rok, by pozabijać trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnicy 2 miriady miriad. Posłyszałem ich liczbę. I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze ogniste, hiacyntowe i siarkowe. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień i dym i siarka. I od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi. Od ognia i dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach. Bo ich ogony podobne są do węży. Mają głowy i nimi szkodzą. A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak, by nie wielbić demonów, ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży. Zacznę od końca. Widzicie, na samym końcu jest powiedziane, że ludzie, którzy doświadczają tych plag, jedni giną, jest powiedziane o 1/3 ludzkości, czyli nie tak jak w pieczęciach, 1/4 ziemi jest dotknięta przez jeźdźców na koniach, ale tu już jest 1/3 za każdym razem. I jest powiedziane, że poza tymi, którzy zostali dotknięci i zginęli, 1/3 ludzkości. Jest ogromna liczba. I zobaczcie, a tu jest powiedziane, że pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swych rąk. Tak, by nie wielbić demonów, bożków złotych, srebrnych i tak dalej. I nie odwrócili od swych zabójstw, czarów, swego nierządu, kradzieży. Pamiętajmy, że kiedy zaczną się wypełniać wszystkie pieczęcie, trąby, i tutaj już będziemy w tym miejscu. Świat jest w kompletnym chaosie. Tam się liczy tylko, kto jest silniejszy. Kto ma broń. Kto jest sprytniejszy. Kto jest bardziej przestępcą. Ludzie będą deptać po sobie dosłownie, by przeżyć. Wszystko zrobią, żeby mieć jedzenie. Nie będzie dla nich problemem kogoś zabić. Więcej, będą jeść zwłoki. To będzie czas po prostu straszny. Nie będzie policji, nie będzie nic, co jest poukładane. Będzie chaos. I w tym chaosie właśnie dlatego wielu będzie kraść, będą gwałcić. To, co na wojnie się dzieje. Żadna policja tego nie zatrzyma, żadna armia tego nie zatrzyma. Więc to wszystko będzie miało miejsce. Ludzie będą siedzieć w swoim mikroświecie myśli, to, czym nasiąkli, czyli władza szatana w ich umysłach. To, co mogą jeszcze zrobić, by przeżyć, będą to robić. Dlatego straszny czas. Straszny czas, jest powiedziane, że ta reszta, jest coraz mniej ludzi, którzy są w stanie się odwrócić. I jeszcze są, jeszcze będzie tak, że przed siódmą trąbą, przy szóstej, pod koniec, jeszcze część ludzi się nawróci. Ale kończy się czas nawracania. Jest coraz większy ucisk. Jest naprawdę ogromny ucisk na ziemi. Zaczął się pieczęciami i coraz bardziej jest przykręcana śruba. Dlatego jedynym pewnym miejscem jest Kościół. Żywy Kościół. Teraz jest to godzina kościoła. To jest godzina objawienia się chwały Boga. Że jest grupa ludzi, która wszystko przechodzi. Żadne zanieczyszczenia czy promieniowania po bombie atomowej, trucizny, zatrute rzeki nie wpływają na tych ludzi. Jedzenie, mają skądś to jedzenie. Dobrze się czują, mają swój pokój. Są ludźmi, którzy nie stracili bycia człowiekiem, by tak określili to ludzie ze świata. Oni nadal są na miejscu właściwym i świecą potężnie wśród tego chaosu. I to musimy rozumieć. To jest godzina Kościoła. To jest godzina Kościoła. To jest nasza godzina. Dlatego kompletnie nieuzasadnione jest myślenie, że Kościół będzie zabrany przed uciskiem. To jest kompletnie nieuzasadnione. Te teologie nie są od Boga. To są demoniczne teologie, usypiające Kościół. Kto wierzy, nie przygotuje się. Kto wierzy tym naukom demonicznym o pochwyceniu, nie przygotuje się, bo przecież Pan mnie zabierze. Więc Bogu dzięki, że o tym wszystkim wiemy. Ale teraz jeszcze co do samej trąby. Kiedy szósty anioł zatrąbił, jest tu powiedziane, że padł głos od jednego rogu ołtarza kadzenia. Wyszedł głos. Wyszedł głos, który zaczął mówić. Uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufratem. Ten głos jest w autorytecie Boga wysłany, tak? To nie jest szatan, bo tam ktoś zobaczy, że o rogach jest mowa i już mówią, już widzą diabła tam. Nieprawda? To nie ma nic wspólnego z diabłem. Przeczytaj budowę ołtarza, kadzenia, on ma rogi. Więc tu o to chodzi, że to jest miejsce, czy ołtarz znajduje się w miejscu świętym, tuż przed samym Bogiem, które jest miejscem najświętszym. I tak blisko Boga, z tego miejsca wychodzi polecenie. Wychodzi polecenie do szóstego anioła, który miał trąbę. Uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufratem. Uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufratem. Jest powiedziane, że oni zostali uwolnieni. Ci aniołowie nie są demonami, tak jak wielu myśli, tylko bożymi niszczycielami. To są aniołowie, jeden z nich na przykład był w Egipcie i zabijał pierworodnych, tak? Tak samo, kiedy przyglądamy się temu zniszczeniu Sodomy i Gomory, też jest powiedziane, że została zniszczona przez Bożych aniołów. Kiedy sąd Boga się porusza, Bóg używa, czy w autorytecie swoim może użyć swoich aniołów. I to jest bardzo ważne. Czasami są wypuszczone demony, tak jak widzimy w szóstej pieczęci. Tutaj oni mają władzę, żeby dokonać sądu. Więc oni w tym miejscu są i są uwolnieni, puszczeni wolno. jest to związane konkretnie z rzeką, w jakim stopniu z tą rzeką jest to związane. Tutaj są różne spojrzenia na to. Różnie ludzie mówią. Ja chcę tylko na to zwrócić uwagę, że kiedy Bóg sądzi, to Bóg użyje wszystko w kierunku sądu. Czyli na przykład może użyć aniołów Boga, może użyć demona i może użyć, uwaga, naturę, czyli ona już jest zniszczona i ciebie zabija. Tak? Więc wszelki możliwy sposób, kiedy sąd Boży się dokonuje, we wszelki możliwy sposób się to dokonuje. I teraz jest powiedziane, że oni mają po uwolnieniu zabić trzecią część ludzi. Bardzo potężne działanie sądu Bożego. Jest powiedziane dalej, że są gotowi na godzinę i dzień, i miesiąc, i rok. Jak sumujesz te dane, to ci wychodzi 396 dni i jedna godzina. Tak długo ma trwać ten sąd. Więc sąd będzie polegał na użyciu ognia, dymu i siarki. Jest opis tutaj, jak one wyglądają, ci żołnierze tej konnicy, że mają pancerze ogniste, hiacyntowe, siarkowe, głowy ich jak głowy lwów. Z pysków wychodzi ogień, dym i siarka. I od tych trzech plag, a więc ogień, dym i siarka, zostaje zabita trzecia część ludzi od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. Więc widzimy działanie tych trzech plag. Podobnie jak we wcześniejszej trąbie, w opisie wcześniejszej trąby, tutaj jest opis tej konnicy, tych, którzy jadą na koniach. Tam jest powiedziane, że ich jest 2 miliardy. 2 miliardy. Jak policzysz, znaczy to 200 milionów. 200 milionów. To jest bardzo dużo, tak? I to po całej ziemi się rozejdzie i 1/3 ludzkości zginie. 1/3 ludzkości. Ogromna rzeź. Dobrze, i teraz przejdziemy do 10 rozdziału. Czytam od 1 do 11 wersetu, a więc cały rozdział. I ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, otoczonego chmurą. Tęcza była wokół jego głowy, a twarz jego była jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste. I w prawej ręce miał otwarty mały zwój. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi. I przemówił głośno donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A kiedy głośno przemówił, 7 gromów odezwało się swymi głosami. Skoro odezwało się 7 gromów, zabrałem się do pisania. Lecz usłyszałem głos mówiący z nieba. Zapieczętuj to, co 7 gromów powiedziało i nie pisz tego. Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co w niej jest, i morze i to, co w nim jest. Że już nie będzie czasu, ale w dniach głosu 7 anioła, gdy będzie miał trąbić, tajemnica Boga się dokona, tak jak podał on dobrą nowinę sługom swym prorokom. A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach. Idź, weź zwój otwarty w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Podszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi mały zwój. I rzecze mi, weź i połknij go, a napełnij wnętrzności twe goryczą. Lecz w ustach twych będzie słodka jak miód. I wziąłem mały zwój z ręki anioła i połknąłem go, a w ustach moich stał się słodki jak miód, a gdy go spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówią mi, trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Sytuacja się teraz jakby zmienia. Mamy pewne informacje zakulisowe. Podobnie było w pieczęciach, że też pewne informacje się pojawiały co jakiś czas, zakulisowe. I tutaj mamy, że widzi raptem Jan potężnego anioła, który jedną nogę stawia na ziemi, drugą stawia na morzu. Tu jest jego opis. Jest rzeczywiście potężny. Zresztą bardzo często w podobny sposób niebiańskie istoty wyglądają. Jak zobaczycie inne opisy, jest bardzo typowe, że one są w chmurze. Często, kiedy jest też opis świadków, że się pojawiają w chwale, w chmurze, niewiasta w słońcu i tak dalej. Jest coś, co bije z tych osób. To wygląda jak obłok, jak chmura. To jest właśnie to, że ich ciała są pełne chwały. I tacy my też będziemy. Dlatego ten opis jest pewnym opisem, który możesz już też widzieć, że kiedyś będziesz też świecił. I ten anioł przyszedł z pewnym przesłaniem, miał zwój w ręce. Mały zwój, jest powiedziane. W zasadzie miał jakby dwa przekazy, ale jeden z tych przekazów był tajny. Był to przekaz odnoszący się do tych wydarzeń, ale był niestety, dla nas niestety, bo byśmy byli ciekawi dowiedzieć się, co było powiedziane Janowi, ten przekaz został ukryty. Jest wyraźnie powiedziane, zapieczętuj to. Jest bardzo możliwe, że ponieważ to zostało zapieczętowane w tamtym czasie, ale włożone do pisma, ma jakieś znaczenie i może być, że zostanie odpieczętowany ten przekaz. To znaczy, że ty będziesz jak Jan w tym miejscu, w sferach, zobaczysz to samo, usłyszysz, co było przekazane. I gdy usłyszysz, będziesz wiedział, to jest coś znaczącego, coś ważnego, ale oczywiście na ten czas nie miało być objawione. Tu widzicie tą tajemnicę Boga, że Bóg odpieczętowuje księgi, kiedy chce i komu chce. One czasami nie są dla wszystkich. Bóg ma tajemnicę. Dlatego twierdzenie, że ja znam Pismo Święte i powiedzmy, tak jak ja tłumaczę, jest wszystko okej, okay, bo ja, słuchajcie, to naprawdę dobrze to robię i możecie mi ufać, człowiekowi, jest błędne. Jest kompletnie błędne. My bazujemy tylko na łasce Boga. Jeżeli On zechce ci otworzyć tą rzeczywistość, chce cię poinformować, powiem dalej, jeśli jesteś Jego przyjacielem, powie ci to. Ewentualnie ci powie, nie mów tego. Albo ci powie, nadszedł czas, uwolnij to. Skoro to jest tu zapisane, że ten anioł coś ważnego miał dla całej ziemi, postawił nogę na ziemi i nogę na morzu, potężny anioł. Jednak to zostało zapieczętowane, może zostać odpieczętowane dla ludzi. Więc bądźmy otwarci na to, co to może znaczyć. Ponieważ Kościół cały czas będzie aktywny w tych dniach. To będzie najpiękniejszy czas dla nas. Chociaż będzie nas otaczała śmierć wszędobylska, cierpienie, jeden wielki bałagan, ale my będziemy wiedzieć, to jest koniec tej epoki. Jesteśmy na samym końcu. My będziemy całkowicie świadomi, że jeszcze trochę ludzie zostaną usunięci, grzesznicy. I nastanie tysiącletnie królestwo. Szatan zostanie usunięty. Więc to zło będziemy widzieć. Ty będziesz człowiekiem daleko z przodu widzącym. Z tą świadomością będziesz usługiwał ludziom w tym czasie. A więc anioł, jest powiedziane, po tym jak postawił prawą nogę na morzu, a lewą na ziemi, w trzecim wersecie, przemówił głośno donośnym głosem, tak jak ryczy lew. Jak ryczy lew, przemówił. A kiedy głośno przemówił, siedem gromów odezwało się. Reakcja sfer. Reakcja różnych sfer, siedem gromów się odezwało. Skoro odezwało się siedem gromów, zabrałem się do pisania. Czyli anioł zapoczątkował coś, można powiedzieć, puścił w ruch pewne wydarzenia, sfery zareagowały. Pojawiły się głosy, siedem gromów. Jest to nazwane gromami, bo one brzmiały jak grom. Ale chodzi o to, że był jakiś przekaz, który spowodował reakcję energetyczną po prostu w innych miejscach. I to jest to później, co usłyszał i zrozumiał Jan. On zrozumiał, co mówiły te gromy. Zwróćcie uwagę, miał zdolność zrozumienia tego. I kiedy odezwało się tych siedem gromów, jest napisane, zabrał się do pisania. Ale jednak usłyszał od Pana głos mówiący z nieba. Zapieczętuj to, co siedem gromów powiedziało i nie pisz tego. Dobrze, tą jedną rzecz nie mógł zanotować. Ale teraz się okazuje, że anioł przyszedł z pewną wiadomością dla samego Jana. On musi coś się dowiedzieć, żeby móc prorokować. Znowu wchodzimy w to święte, co nazywamy służbą Bożą. Nie robisz niczego sam, tylko głosisz to, albo mówisz to, co otrzymujesz od Boga. Kościół to nie wiedza biblijna, w sensie pozbawiona Ducha Świętego. Jak gazeta, żeby wiedza biblijna była albo Biblia analizowana. Nie może być tak. Nie może być tak. To musi być objawione. Kiedy jest ci objawione, to jest twoje. I wtedy dopiero zaczynasz o tym mówić. To jest bardzo ważne. Służba Bogu na tym polega, że ja służę Bogu. Bogu, nie sobie. Chcę kimś być, chcę dobrze istnieć w kościele. Chcę, żeby mi klaskano i chwalono. Taka służba jest do niczego. Do niczego. To będzie przekreślone przez Pana i ci służący muszą uważać nawet, jeżeli chodzi o swoje zbawienie. Po prostu musi być słowo od Boga, kiedy masz przekaz Słowa Bożego. Ty musisz przekazywać od Boga. To jest odpowiedzialność, że mów, dziel się z serca, uwaga, które musi być czyste. Jeżeli twoje serce jest zabrudzone, masz różne rzeczy jeszcze i ty chcesz Bogu służyć, będziesz wykoślawiał przekaz. Duch Święty nauczy każdego z nas służyć Mu jak należy, czyli mówić to, co trzeba. Ty będziesz wiedział, kiedy się odezwać, a kiedy nie mówić. A jeżeli się pomylisz, odwrócisz się od tego i powiesz, pomyliłem się, to jednak nie był Bóg. Miałem wrażenie, ale jednak nie. Korygujesz to. To jest bardzo ważne. Sługa Boży powinien głosić od Boga. Prorok Boży powinien mieć przekazy prorocze od Boga. To jest bardzo ważne i dlatego tutaj jest powiedziane, że anioł, który przyszedł, coś powiedział, to, co powiedział na początku, niestety musi być nadal tajemnicą. Ale jest zapisane w objawieniu Janowym. Znaczy, że ma jakieś znaczenie i możliwe, że my się niedługo o tym dowiemy. I teraz jest powiedziane, że ten anioł podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na żyjącego na wieki wieków. I mówi, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest. Ogólnie nazwał trzy sfery. Widzicie? Niebo i kosmos, ziemię i wszystko, co jest z ziemią związane, i pod ziemią, co jest. Jak również morze. Więc wyraźnie tu jest powiedziane, między innymi ukryte, że każda z tych sfer coś w środku ma, że stworzone zostało w jakimś konkretnym celu. Dlatego naukowcy nic nie wiedzą. Im się wydaje, że oni wiedzą. Oni nic nie wiedzą. Oni tylko cząstkę maleńką dotykają i mówią, że to jest wielka wiedza i próbują cały świat nam ustawiać i wprowadzać zielony jad na ziemię, a nie ład. Więc robią te rzeczy, bo nie rozumieją, ale się pysznią, że oni wszystko wiedzą. A tutaj on mówi, Bóg stworzył wszystko. I co w nich jest? I co w nich jest? Wszystko ma sens i cel. Czy widzieliście, że Bóg stworzył na przykład, powiedzmy, księżyc bez celu? Kupa materii to bez celu. Istnieje sobie. Bóg, który jest doskonały. Czy on to stwarza bez celu, bez sensu? My patrzymy z ziemi i mówimy, tam nic nie ma. A tu jest powiedziane, stworzył to i co w nim jest. Wszystko ma sens, wszystko ma cel. My widzimy tylko częściowo. My poznajemy tylko częściowo. Musimy naprawdę mieć serca pokorne i prosić Boga o objawienie. Lud Boga ma Ducha Świętego. I ten właśnie Duch Święty jest naszym nauczycielem. On nauczy każdego z nas. Każdego z nas. Pytanie jest tylko, czy mamy głód poznawać rzeczy tajemne od Boga. Czy my chcemy naprawdę, czy świat kochamy? Więc jeżeli kochamy Boga z całego serca i chcemy poznać te rzeczy, Bóg będzie nam to objawiał. I tutaj jest powiedziane dalej, że on przysiągł właśnie na żyjącego na wieki wieków. Mocne przysięga na Boga. I werset 7, albo jeszcze pod koniec 6, że już nie będzie czasu, ale w dniach głosu 7 anioła, gdy będzie miał trąbić, tajemnica Boga się dokona. Tak jak podał on dobrą nowinę sługom swym prorokom. Jest tu coś bardzo ważnego powiedziane, że w czasie 7 trąby dokona się, stanie się coś, co jest tajemnicą dla Kościoła nie. Dlaczego? Bo została ona podana, dobra nowina, sługom Boga, prorokom. My mamy to w księgach prorockich. My mamy to w piśmie. To, co się dokona, gdy 7 trąba zabrzmi. A co się dokona? Ja przeczytam. 11 rozdział, werset 15. I 7 anioł zatrąbił i w niebie powstały donośne głosy mówiące. Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego pomazańca i będzie królować na wieki wieków. To jest dobra nowina. I teraz mamy kolejny przekaz. Werset 8. A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach. Idź, weź zwój otwarty w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. I teraz jest informacja. Jan podchodzi do anioła, bierze mały zwój, a on mówi, weź i połknij go, a napełnij wnętrzności twego ryczą, lecz w ustach twych będzie słodki jak miód. I wziąłem mały zwój z ręki anioła i połknąłem go, a w ustach moich stał się słodki jak miód. A gdy go spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I dopiero teraz, po zjedzeniu tego zwoju, jest tu określony jako mały zwój, jest powiedziane, trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Czyli anioł miał dla niego przekaz. Przyszedł z przekazem, że zaczniesz dalej prorokować, ale musisz wpierw zjeść. Musi ci być objawione. Przekaz musi się stać częścią ciebie, że głosisz to z Boga. Dlatego on musiał mieć poznanie. Jak to poznanie się otrzymuje? Wiemy o tym, że to jest czas wchodzenia w sfery duchowe. Że Kościół światowy w tej chwili wchodzi już w sfery duchowe. Wchodzi w sferę zwojów, czyli miejsc, w których są składowane zwoje Boga i otrzymuje poznanie właśnie w taki sam sposób, jak Jan tutaj to otrzymał. Jak to się odbywa? Konkretny zwój zjadasz, który w ustach jest słodki, ale jak go zjesz, ostatecznie goryczą napełnia twoje wnętrze. Od razu masz zdolność do prorokowania. Od razu masz zdolność, ty wiesz, o co chodzi w tym, co zostało napisane. To się stało częścią twoją. Jak to się dokonuje technicznie? Bo zaraz my jako ludzie, włącza nam się zaraz takie myślenie, no jakie tam składniki były, że to tak smakowało, no zaraz, ale jak to biologicznie wpływa na moje ciało? Wiecie, nam się włącza coś takiego. Ale to jest sfera ponadnaturalna. To jest z ducha, do ducha przyjmujesz. To jest coś, co jest częścią ciebie. Dlatego to jest inny świat, to jest świat ducha, który my, jako chrześcijanie, powinniśmy zgłębiać coraz bardziej i bardziej i bardziej. Do miejsca, kiedy przestrzeń między sferą ducha a naturalną będzie na tyle cienka, że będziesz mógł w dwóch sferach chodzić. Naszym zadaniem właśnie jest otrzymywać objawienia, by przekazywać je dalej. Jan właśnie otrzymał taki przekaz, zwój i go zjadł. I teraz jest to częścią jego. Czy w tym momencie potrzebowałby czytać Pismo Święte, gdy zjadł zwój? Nie. Od momentu zjedzenia Pisma, tego zwoju niebiańskiego, ty masz Słowo Boże w sobie. Ono jest w tobie. Ono jest częścią twojej istoty. I ci to po prostu wylatuje w każdym momencie, kiedy jest potrzebne. Podobna sytuacja właśnie z jedzenia zwoju ma miejsce w Księdze Ezechiela w 3 rozdziale i przeczytam od 1 wersetu. A on rzekł do mnie, synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiaj do Izraelitów. Otworzyłem więc usta, a on dał mi zjeść ów zwój. mówiąc do mnie: Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności twoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. A więc widzimy, podobne przeżycie miał Ezechiel. Dlatego zauważamy, że przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, duchowość, Królestwo Boga, sfery, wszystko po prostu jest. Do wszystkiego jest dostęp. I kiedy Bóg otworzy, mamy do tego dostęp. Czyli, żeby móc w tych dniach być narzędziem Boga, my musimy odbierać tylko przekazy od Boga, żeby dalej przekazywać. To jest bardzo ważne. I na tym byśmy dzisiaj zakończyli. Amen.